Co w kocie piszczy?
Małgorzata Biegańska-Henryk, behawiorystka kotów, technik weterynarii, autorka książek o kotach oczywiście. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiały o kociętach, ale nie będzie to miła rozmowa o puszystych kulkach, chociaż może, bo temat jest poważny. Wiele takich kotów jest po prostu niechcianych. Pojawiają się kocice, które szukają spokojnego miejsca, żeby pojawiły się na świecie małe koty. No ale to jest problem, prawda?
Tak, to jest bardzo duży problem i szczerze mówiąc, nawet przed audycją próbowałam znaleźć jakieś takie obowiązujące statystyki w tej chwili, mniej więcej jakie to są liczby, jeśli chodzi o ten coroczny przyrost kociąt, który przede wszystkim widzimy na wiosnę, bo prawda jest taka, że kiedyś, kiedy mieliśmy bardziej, że tak powiem, odmienne od siebie pory roku, czyli bardziej odróżnialiśmy jesień od zimy, zimę od wiosny niż to jest teraz, występowała większa sezonowość w tej sprawie. Natomiast w tym momencie no, kocięta rodzą się tak naprawdę przez cały rok, ale jednak wiosną mamy tą taką koncentrację. Następuje, to się tak w fundacjach określa, tak zwany wysyp kociąt. No i teraz mamy właśnie ten okres tego wysypu kociąt. I chciałam sprawdzić mniej więcej, ile to jest w liczbach, żeby słuchaczom przybliżyć. Nie jestem w stanie, ponieważ nikt nawet nie prowadzi takich statystyk, które pozwoliłyby nam oszacować, ile tych maluchów każdego roku przychodzi na świat, ale tak w dużym uogólnieniu mówiąc, to są miliony. Miliony kotów, które się każdej wiosny rodzą i mniej więcej 1/3 z nich, połowa z nich, jeśli nie otrzyma pomocy, po prostu umiera. To jest kompletnie bez sensu i to jest bestialstwo.
No tak, ale można powiedzieć, że mamy na to wpływ, ale nie do końca, dlatego że wiele gmin, urzędów, w ogóle samorządów ma środki na to, żeby, które powinny zostać przeznaczone na sterylizację, kastrację kotów miejskich, ale kto ma to robić?
Tak, to jest rzeczywiście problem. Generalnie według zamysłu ustawodawcy powinna być wyznaczona lecznica, która takie zabiegi wykonuje. I o ile rzeczywiście no, w wielu miejscach ta lecznica jest faktycznie i da
się... W miastach najczęściej.
Tak, w miastach, ale ja też mam takie sygnały z takich no, słabiej, że tak powiem, pozamiejskich ośrodków, że jednak no, trafiają się te lecznice, gdzie można te zabiegi wykonać, to pojawia się inny problem. Kto ma kota dostarczyć, kto ma kota odebrać, kto ma kota przetrzymać po zabiegu. Bo o ile w sytuacji kocura jesteśmy tutaj dosyć łatwo tacy no, zdolni do zorganizowania tego, bo kocura po prostu zwykle maksymalnie po 24 godzinach, jeśli nie ma żadnych komplikacji, można wypuścić, więc to nie jest duży problem. No to kotka, ze względu na to, że jest to zabieg na jamie brzusznej, jednak otwieranie jamy brzusznej, no to te kilka dni przynajmniej powinna być zabezpieczona. Lecznice bardzo często nie mają warunków do przetrzymywania takich zwierząt, bo tak naprawdę zwierzaki mogą pozostawać legalnie tylko w tych lecznicach, które mają opiekę całodobową, czyli taki szpital, gdzie ktoś po prostu jest na miejscu. I tak to w przepisach wygląda. No a z drugiej strony też ludzie, którzy nawet zgłaszają problem takiego kota, też zdaje sobie sprawę z tego, że no często nie mają warunków albo po prostu nie mają chęci, żeby taką kocicę później gdzieś u siebie przez chwilę przytrzymać. No więc to jest kwestia takich wzajemnych kompromisów, tak? Ile my możemy zainwestować jako prywatne osoby tak naprawdę swojego czasu, swoich środków, swoich możliwości, żeby koniec końców te koty właśnie otrzymały pomoc.
Pani jest za tym, żeby te koty wszystkie, które są pozbawione opieki, to są tak zwane koty miejskie, dzikie, wolnobytujące, żeby one były wszystkie wykastrowane i wysterylizowane?
Tak, zdecydowanie tak. Ponieważ nie mamy tak naprawdę żadnego sensownego wyjaśnienia czy uzasadnienia, dla którego kot jako kot domowy miałby się dalej namnażać w środowisku miejskim, które nie jest dla niego środowiskiem prawidłowym. I tutaj pojawia się taka informacja o tym, że no dobrze, no ale jeżeli nie będzie kotów, no to co z tymi wszystkimi zwierzętami, na które one polują i co się stanie, jeśli te koty gdzieś tam nam zaginą? No stanie się generalnie dokładnie tyle, że miejsce kota zajmą inne drapieżniki, które są zdecydowanie lepiej przystosowane do życia w warunkach miejskich i które nie oczekują, nie potrzebują tak dużej ingerencji człowieka, ponieważ właśnie są zwierzętami dzikimi, a nie zwierzętami wtórnie zdziczałymi, bo pamiętajmy, że kot jako kot w swojej nomenklaturze ma człon domowy. To jest zwierzę domowe, a my naszą niefrasobliwością i tak naprawdę nieprawidłową opieką doprowadziliśmy do tego, że kot znowu znalazł się na ulicy. I teraz tak naprawdę cały plan opieki nad tymi zwierzętami powinien zakładać, żeby kot z tej ulicy zniknął. Żeby on na powrót wrócił do domu tam, gdzie jest jego miejsce, a żeby jego, tą obecność w całym ekosystemie zajęły inne zwierzęta, które są naturalnymi czyścicielami miast. Na przykład chociażby kuna jest takim zwierzęciem, które jest świetnie radzącym sobie drapieżnikiem, który nie pomaga, nie wymaga takiej pomocy ze strony człowieka jak kot.
Pojawia się kot w domu. Wspominała pani o tym, że to są koty no zwykle obce, gdzieś do kogoś do ogrodu na posesję. No i zaczyna się problem. Co zrobić?
Przede wszystkim ustalić, czy jest to zwierzę, które chce nawiązać kontakt z człowiekiem, czy nie. To jest pierwsza i podstawowa sprawa, którą się musimy zająć. Czyli jeżeli w naszym ogrodzie pojawia się obcy kot, którego nigdy wcześniej tam nie było, ten kot na przykład zaczyna przesiadywać gdzieś tak, że go widzimy, no pozostaje na widoku, gdzieś zaczyna na przykład dawać takie subtelne sygnały, że może by coś zjadł, albo coś innego dostał do takiego miłego, zapraszającego. Warto sprawdzić, czy ten kot chce nawiązać kontakt z człowiekiem. Jeśli tak, jeśli się nie boi, jeśli jest to zwierzę, które nie wykazuje od razu zachowań ucieczkowych, jak najszybciej zgarnąć do kontenera, zabrać do lecznicy. Ja w ostatnim czasie, powiedzmy ostatnich 2-3 tygodni, odebrałam masę telefonów o tym, że właśnie poprzychodziły ludziom do ogrodów takie kocice i ludzie są zaskoczeni, że chwilę później te kocice gdzieś w szopie pod wiatą na drewno albo przy garażu urodziły maluchy. I teraz te maluchy już są. Ja mówię, dobrze, ale od jak dawna ta kotka do państwa przychodziła? No tak gdzieś już 1,5 miesiąca. Mówię, doskonale, bo ciąża u kota trwa 8 tygodni. Więc jak ta kotka przyszła, to ona jeszcze była w tak wczesnej ciąży, że wykonanie zabiegu kastracyjnego było po prostu no czymś całkowicie standardowym na tym etapie rozwoju, ale ponieważ ludzie nie zauważali, nie byli w stanie stwierdzić, że to jest kotka, ciąża się rozwijała, no tak długo, aż się rozwinęła. No i rozwinęła się do stanu, w którym teraz zamiast jednego kota, którym w jakiś tam sposób należy się zająć, ludzie mają jednego kota, czyli matkę i na przykład 6 maluchów, którymi też za moment trzeba się będzie zająć. Więc tutaj reakcja w stosunku do dorosłego zwierzęcia jest ze wszechmiar lepszym rozwiązaniem niż czekanie, aż ta ciąża się rozwiąże i za chwilę zamiast jednego zwierzaka będziemy mieć na utrzymaniu 7.
No tak, być może tutaj też decyduje jakaś taka obojętność, że skoro to nie jest mój kot, no to czemu mam się nim zająć?
Owszem, ale z drugiej strony, tak jak mówię, to są ludzie, którzy później rzeczywiście zaczynają szukać pomocy. Tak? Tylko problem polega na tym, że tej pomocy szukają już jak mleko się rozleje. A gdyby jakby był ten mechanizm reagowania od razu, a nie w momencie jak no już sprawa jest dość zaawansowana, przede wszystkim sami sobie by też pomogli, bo to by zaoszczędziło bardzo wielu kwestii, które są związane z tym, że taki miot przychodzi na świat. A jako, że ci ludzie potem faktycznie dzwonią, dopytują, piszą maile, gdzieś szukają informacji, no to zakładam, że nie są to ludzie obojętni na los tych zwierzaków, bo gdyby byli obojętni, to byliby obojętni tak przed porodem, jak i po porodzie tej kotki.
Czy ma pani takie doświadczenia dotyczące pomocy z gmin? Ja się też spotkałam z takimi telefonami czy takimi prośbami o to, żeby ktoś jakby partycypował w kosztach, bo no nie każdego stać na to, żeby zająć się po prostu obcym zwierzakiem. Czy ma pani takie doświadczenia?
Znaczy, powiem szczerze, ja się wycofałam z działania na rzecz kotów wolnożyjących mniej więcej na tym etapie, kiedy te gminne programy dopiero wchodziły. W związku z czym ja z nich nigdy nie korzystałam.
Ale czy gmina ma w ogóle obowiązek, żeby wspomóc takiego...
Tak, jest to obowiązek gminy, natomiast zgodnie z ustawą, zgodnie z tą znowelizowaną ustawą po 2012 roku, jest to obowiązek gminy. Natomiast ja w ramach swojej pracy zawodowej szukałam wśród gmin pomocy nie tyle dla kotów, co dla zwierząt dzikich. Miałam taki epizod pracy dla fundacji zajmującej się zwierzętami dzikimi i wtedy w ramach moich obowiązków zawodowych obdzwaniałam wszystkie gminy i pytałam, oczywiście dla pewnego tam obszaru, i pytałam o rozwiązania właśnie, które mają u siebie na moment, kiedy zwierzęta dzikie potrzebują pomocy. I powiem pani szczerze, że byłam przerażona tym, co słyszałam w odpowiedzi, a najbardziej taką przerażającą dla mnie odpowiedzią była odpowiedź pani, która powiedziała, że skoro ludzie nie zgłaszają im takich rzeczy, to znaczy, że takiego problemu nie ma. Więc oni nie muszą mieć odpowiedzi na taki problem, no bo oni nie dostają zgłoszeń, więc no, coś to interesuje. I myślę, że po części jest to też ten problem, że my jako obywatele czasami jesteśmy zmęczeni tym oporem ze strony aparatu urzędniczego. My odpuszczamy, my się nie dopytujemy, my nie gnębimy, nie drążymy tematu. A gdybyśmy my, że tak powiem, byli, mówiąc brzydko, no nieugięci i natrętni wobec całego tego systemu, to też system zostałby zmuszony do tego, żeby działać bardziej wydolnie.
No właśnie, to jest ten problem, że te koty są w naszej przestrzeni publicznej i chyba wielu urzędników chciałoby, żeby tam po prostu zostały.
Tak by było łatwiej. Natomiast powiem szczerze, że na przykład my mamy w Gliwicach bardzo dobrze funkcjonujący ten miejski program kastracyjny. Tutaj jedynym ograniczeniem, które jest akurat u nas, no ale to wiadomo, że każda gmina organizuje to sobie we własny sposób. U nas jedynym takim elementem ograniczającym, no, czy może utrudniającym jest to, że trzeba się fizycznie pofatygować do schroniska, które jest no, na obrzeżach miasta, odebrać skierowanie na konkretnego kota i z tym skierowaniem w formie papierowej udać się do wyznaczonej lecznicy. No ale jeżeli kogoś przerasta ten poziom zadania, no to ja już nie wiem, jak mu to bardziej ułatwić, naprawdę.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, nasza specjalistka od kotów, ponownie za tydzień na antenie Radia Zachód.
Dziękuję, do usłyszenia.